Tajemnicza śmierć w Byczynie na Opolszczyźnie. Zwłoki kobiety były zakopane na jednej z posesji. W faktach powracamy także do wczorajszego przesłuchania byłego szefa Orlenu. Był pytany o obcokrajowców przy inwestycji olefiny. Najwyższy szczyt Tatr nie dla wszystkich. Słowacja wprowadziła nowe zasady. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi czynności w związku ze znalezieniem zwłok kobiety, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zwłoki kobiety były zakopane na jednej z posesji w Byczynie w powiecie kluczborskim. Ze względu na dobro prowadzonego śledztwa policja i prokuratura nie podają bliższych informacji na temat zdarzenia. Teraz w faktach sytuacja na polsko-białoruskich przejściach granicznych. Ponad trzykrotnie od początku lipca zmniejszyła się tam liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Jak wynika z danych Straży Granicznej, od 1 lipca do naszego kraju próbowało dostać się około 250 cudzoziemców, podczas gdy w ostatnich 10 dniach czerwca było to ponad 750 prób. Jaki jest powód tego spadku? O tym Krzysztof Zasada.
Powodów jest kilka. Przede wszystkim należy wskazać wprowadzenie przygranicznej strefy buforowej, do której zakaz wstępu mają osoby postronne. To sprawiło, że grupy zajmujące się przerzutem cudzoziemców z granicy na zachód mają bardzo utrudnione działanie. Jako kolejną z przyczyn należy wziąć pod uwagę Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, rozgrywane na niemieckich boiskach. W związku z tą imprezą Niemcy uszczelnili swoją granicę, więc o wiele trudniej dostać się cudzoziemcom na zachód. Nie jest też wykluczone, że zmniejszenie presji migracyjnej wynika z zapowiedzi i działań Warszawy dotyczących blokady kolejowego tranzytu ze wschodu do Unii Europejskiej. Jak ujawniliśmy w RMF FM, polskie służby w zeszłym tygodniu zablokowały terminal celny w Małaszewiczach. Przez 33 godziny nie wyjeżdżały z niego żadne pociągi.
W sprawie obcokrajowców zatrudnionych przy inwestycji olefiny zeznania powinien składać prezes firmy Hyundai, a nie ja, oświadczył przed Sejmową Komisją Śledczą w sprawie WIS Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu stwierdził, że to Hyundai był wykonawcą inwestycji.
Jeżeli my jako Orlen zajmowalibyśmy się kwestiami zatrudnienia, ponosilibyśmy ryzyko. To ryzyko by było przełożone na nas.
Wyjaśniał Daniel Obajtek. Były szef Orlenu zaprzeczył też, żeby starał się o skracanie procedur wizowych dla zatrudnionych przy inwestycji obcokrajowców.
Fakty z Brukseli.
Na wniosek Polski ambasadorowie krajów Unii Europejskiej dziś zajmą się sprawą węgierskiej prezydencji. Chodzi o kontrowersyjne wizyty premiera Viktora Orbana w Kijowie, Moskwie i Pekinie. Węgry od ponad tygodnia sprawują przewodnictwo w Unii, przypomina korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginio.
Na razie chodzi o wyjaśnienie sprawy tych wizyt. W krajach członkowskich Unii rosną obawy co do przypisywania sobie przez Orbana roli, której nikt mu nie powierzył. Powinno być jasne, że reprezentuje on jedynie swój własny kraj, powiedział unijny dyplomata. Dyplomaci wiedzą, że Orban celowo pozostawia wiele niejasności na portalach społecznościowych, celowo eksponuje logo węgierskiej prezydencji, by sugerować, że zabiera głos w Moskwie czy w Pekinie w imieniu Unii. Moi rozmówcy twierdzą, że to dopiero przedsmak napięcia, które jeszcze wzrośnie, gdy za 2 tygodnie znowu pojawi się kwestia blokowanych przez Budapeszt pieniędzy na uzbrojenie dla Ukrainy. Chodzi o ponad 6 miliardów euro.
Coraz więcej polskich turystów postanawia zdobyć najwyższy szczyt Tatr, czyli Gerlach. Niewielu jednak wie, że nie każdy może tam wchodzić. Słowackie przepisy kolejny raz zmieniły te zasady. Aby zdobyć Gerlach, trzeba spełnić kilka warunków, mówi Jan Gąsienica-Roy z Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.
Na pewno można w towarzystwie uprawnionego przewodnika iść na Gerlach, ale według nowych przepisów, według tego, cośmy się dowiedzieli, bo to są przepisy, które wyszły w zeszłym tygodniu, może na pewno się poruszać turysta, który ma kurs w tym Związku Słowackim w Jamesie, ma odpowiednią legitymację, ma odpowiednie przeszkolenie i taka legitymacja Jamesu go do tego na pewno uprawni.
Wychodząc na Gerlach bez uprawnionego przewodnika bądź licencji, narażamy się nie tylko na mandat, ale także ponoszenie kosztów ewentualnej akcji ratunkowej. 35. urodziny obchodzi schronisko dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach w Małopolsce. To pierwsza placówka prowadzona przez fundację imienia brata Alberta. Założył ją zmarły dokładnie pół roku temu ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W Radwanowicach działają 3 placówki, z których korzysta prawie 200 osób. Obecnie trwa budowa nowej, 4. placówki. To jeden z naszych najważniejszych projektów, mówi Arkadiusz Tomasiak z fundacji.
To jest dom Podolski, który powstaje już kilka lat tak naprawdę z wszystkimi papierami. W tej chwili mamy stan surowy zamknięty. Nie ukrywam, że śmierć księdza spowodowała, że ten impet wyhamował, ale wiemy, że musimy zrobić wszystko, żeby było lepiej.
Podsumujmy zatem, ile fundacja ma domów, ile w Radwanowicach, no i ile osób miałoby znaleźć schronienie, opiekę, wsparcie w tym nowym domu?
Tak, nowy budynek jest przeznaczony dla 25 osób. Trzy budynki, które powstały na samym początku, tak jak mówimy, mamy rocznicę 35-lecia, to są domy o niesamowitych nazwach, dom śląski, dom norweski, dom przyjaciół. Nazwy związane właśnie z osobami, które pomagały przy budowie tych domów. Nazwy są związane z historiami ich powstania i w tych domach znajdują się 83 osoby, które na co dzień chodzą na warsztaty terapii zajęciowej naszych warsztatów. Część osób chodzi na warsztaty terapii artystycznej. Mimo wszystko pani Ani Dymnej, z którą tutaj też współpracujemy. Także muszę przyznać, że nasze schronisko jest bardzo inne, specyficzne w takim dobrym znaczeniu tego słowa, ponieważ my te domy mamy podzielone na wspólnoty. Te wspólnoty są tak jakby rodziną, kuzynostwem. Każde piętro ma swoją nazwę. Te nazwy są tak niesamowite jak Giorgioni, Mileniacy, Tofinki, Harnasie. Te nazwy są wymyślone przez podopiecznych, przez pracowników i odzwierciedlają też możliwości danej wspólnoty, czyli na przykład wspólnota Giorgionów jest to, są mężczyźni bardzo sprawni i mają też za zadanie pomagać innym wspólnotom, które są na przykład mniej sprawne. Także jest to unikat. Ksiądz bardzo naciskał właśnie, żeby u nas było domowo. U nas nie ma chodzenia w kitlach, nie ma tak nic, żeby było sztywno. To ma być ich dom, a my jesteśmy gośćmi w ich domu.
Kto może do was trafić i w jaki sposób?
Do nas może trafić każda osoba, która ma skierowanie do Domu Pomocy Społecznej. Nie ukrywam, że mamy duże zainteresowanie, bym powiedział nawet bardzo duże. Jesteśmy jednym z tych domów, gdzie ta kolejka jest dość spora.
Jakiego wsparcia potrzebujecie? Potrzebujecie wolontariuszy, pieniędzy?
Ojej, jak każda organizacja potrzebujemy ogromnego wsparcia. Oczywiście wolontariusze to jest skarb narodowy i myślę, że to jedna z takich filarów w tej chwili. Angażujemy się w różne projekty wolontariackie. Tutaj mamy nawet swój projekt wolontariacki, więc jak najbardziej wolontariuszy zapraszamy do siebie. Ale oczywiście to wykończenie tego domu Podolskiego. To jest najważniejsza rzecz. Można wejść u nas na stronę internetową www.albert.kraków.pl i tam są wszystkie szczegóły, numer konta, gdzie można wesprzeć budowę tego domu, ponieważ to jest w tej chwili taka najważniejsza sztandarowa inwestycja fundacji, gdzie chcielibyśmy ją wykończyć. Tym bardziej też właśnie pod tą sytuację, która się znalazła dla księdza, dla naszych podopiecznych.
Pół roku od śmierci księdza. Jakie wartości są tymi najważniejszymi, które pozostawił, które chcecie kultywować jako fundację?
Ksiądz nauczył nas przede wszystkim wsparcia dla osoby potrzebującej, że mamy pomagać osobie, która jest w potrzebie. Zawsze człowiek potrzebujący był na pierwszym miejscu i to było najważniejsze, czego ksiądz nas nauczył i co będziemy zawsze kultywować i przekazywać kolejnym pokoleniom, że dla fundacji zawsze najważniejszy był człowiek w potrzebie. Sama fundacja ma 37 lat, a nasze schronisko ma 35 lat i to, z czego jesteśmy dumni, to co czyni nas wyjątkowymi, to właśnie jest to, że mamy niesamowitą tą atmosferę taką rodzinną. Księdza bardzo brakuje. Bardzo brakuje. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. To jest nieprawda. Księdza nie da się zastąpić i myślę, że nawet nikt by nie próbował. I tak jakbym miał w tej chwili powiedzieć, że w tym momencie najbardziej nam brakuje jego osoby, jego wsparcia, tego, żeby był z nami i żeby ta fundacja mogła się rozwijać. My też tak wiemy, że ksiądz nie potrzebuje żadnych pomników, nigdy tego nie chciał. Dla niego największym wsparciem, tego uhonorowaniem jego osoby będzie to, jeżeli fundacja będzie się rozwijała. Że dla niego, nauczył nas, że człowiek jest najważniejszy, że człowiek pokrzywdzony jest najważniejszy i dlatego poprzez nasze działanie, poprzez to, że fundacja będzie się rozwijała, cały czas jest i pomaga osobom pokrzywdzonym, ksiądz będzie dumny i będzie myślę nas cały czas wspierał. Podopieczni zawsze są na pierwszym miejscu i to jest ich dom.
A ile osób pracuje dziś w tym domu, a potem też w innych domach fundacji?
Ojej, to ciężkie pytanie, bo w ogóle Radwanowice są niesamowitym miejscem, ponieważ jest tam prawie 200 osób niepełnosprawnych. Część oczywiście, tak jak właśnie w schronisku, mieszka tam, część dojeżdża na zajęcia dzienne, mamy tam warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy, mamy świetlicę terapeutyczną, tak jak mówiłem, fundacja mimo wszystko z zajęciami właśnie takimi dziennymi, więc tych pracowników też koło setki na pewno jest w tych Radwanowicach, więc ogromne, ogromne takie niesamowite miejsce, chyba jedno z najciekawszych w Polsce, takich właśnie, gdzie to takie małe miasteczko, otwarte, przede wszystkim to nie jest za murami, każdy może tam wejść, każdy może przyjść, porozmawiać i myślę, że zawsze to było naszą siłą.
Jakie to są osoby, w jakim wieku, które zyskują u was opiekę, pomoc?
W Radwanowicach ta rozpiętość jest dość duża, bo mamy osoby bardzo młode, w wieku 20, 21, 20, 23 lata też mamy takie osoby, mamy osoby starsze, najstarszy Janek bodajże jakiś miesiąc, dwa miesiące temu obchodził swoje 80. urodziny, więc no, rozpiętość dość duża, ale to czyni też chyba to miejsce takim wyjątkowym, że tutaj znajdzie miejsce każdy potrzebujący.
To na koniec przewrotnie zapytam, jaki był początek fundacji? Jakie są te pierwsze działania? Jak to się wszystko zaczęło?
Oj, to jest bardzo ciekawe pytanie i musielibyśmy tu spędzić wiele, wiele godzin. Fundacja powstała w 87, czyli w czasach jeszcze komunistycznych, bardzo ciężkich czasach, kiedy wydawało się, że tego typu inicjatywy nie mają miejsca. W ogóle samo Radwanowice to też był bardzo przypadek. Wtedy ksiądz jeździł z panem Pruszyńskim, który zawsze marzyło mu się o taki domek z ogródkiem. Tak to miało właśnie wyglądać i wtedy poznali panią Zofię Tytolaską, czyli tutaj osobę, która podarowała cały swój majątek, całe te Radwanowice, w których jesteśmy, dworek z ziemiami, właśnie na rzecz takiego domku z ogródkiem dla właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną. No i tak to zaczęło pączkować. Powstało właśnie ta macierz, czyli to schronisko dla niepełnosprawnych i zaczęły pojawiać się nowe osoby, rodzice, którzy zauważyli to dzieło, mieli zaufanie do księdza, który od wielu, wielu lat już wtedy miał do czynienia właśnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. No i tak przez takie pączkowanie w każdym możliwym miejscu, bardzo silnie w Małopolsce, ale nie tylko, bo mamy jednostki w Łodzi, mamy w Kujawsko-Pomorskim, mamy w Dolnośląskim jednostki, zaczęły właśnie powstawać. W tej chwili jest już 38, to jest 1200 osób niepełnosprawnych, które są tutaj z nami codziennie, część z nich mieszka na stałe, część z nich dojeżdża na terapię dzienną. No i fundacja cały czas się rozwija, cały czas są propozycje, pytania innych rodziców, którzy też chcieliby mieć na swoim terenie taką jednostkę fundacyjną.
Z Arkadiuszem Tomasiakiem z Fundacji imienia brata Alberta rozmawiała nasza reporterka Agata Nurek. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Michała Gardiasa.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.